Coś się zamknij tutaj za nami.
Zamknę.
Żeby tam ciepło, póki co nie.
Traktoriada. Ciągnikiem dookoła świata. Nasze niezniszczalne dzieło polskich inżynierów. Przejechało już wiele, wiele, wiele kilometrów. Ale tak widzę, że się chyba sąsiad zniknął, a trzymamy go na tą chwilę w stodole. No bo gdzie trzymać traktor? Traktor przez zimę, jak nie w stodole. Myślę, że musimy odpalić tełko.
To takim traktorem jechaliście, tak?
Tak, to znaczy ten, który był przez Amerykę Południową, to był nowszy model. To był Ursus 6014, już co prawda na licencji Massey'a Fergusona. Niemniej ten, którym teraz jedziemy, to dokładnie model C328 z 66 roku. To już jest naprawdę nieśmiertelna maszyna. No wyobraźcie sobie, panowie, no 50 lat to działa, jeździ, no to cóż, no to na pewno będzie jeszcze kolejne.
Idziemy tak. Kluczyk?
Zobaczymy, jest sprzęgiełko. A, no to zobaczcie, no to jest taka maszyna, można się powiedzieć, że nieśmiertelna, no bo to są te pierwsze, to na przykład te polskie traktory. Ten w ogóle nie ma kabiny, także nawet nie ma co z niego odpaść. My przez Amerykę Południową jechaliśmy taką już kabinówką, no nie przystosowano tak naprawdę do tak długich i siermiężnych tras. No odpadało z niego wszystko, co tylko się dało, co było niepotrzebne tak naprawdę w traktorze. Podpadały z niego lusterka przy kabinie, zaczęły odpadać na pewnym etapie szyby, nie? Także no to właśnie to było błogosławieństwo, jak pierwsza odpadła, że sami nie wpadliśmy na ten pomysł, bo on był jakieś schrzanione ogrzewanie. Cóż, mieliśmy nawiew, ale cały czas gorący, także wyobraźcie sobie zamkniętą kabinę, ciepły nawiew i gdzieś szerokości geograficzne wokoło zwrotnikowe. Także jakby traktor sam zatroszczył się od nas w momencie, kiedy zaczęły te szyby odpadać, także na pewno o nas myślał. Teraz poszliśmy krok naprzód, właściwie krok wstecz, można powiedzieć. Wybraliśmy Ursus C328 z 66 roku, który właśnie remontujemy. Ten żółty to był C330, nie? A to jest jeszcze ten poprzedni, z jednym tam z producentów, zresztą wspomniałem, że to chcieliśmy właśnie wziąć nowy traktor, ale chyba tam, no niby miało być, potem, że nie, ale chyba wszyscy tam doszli do wniosku, że po prostu ten nowy sprzęt nie da rady. I się wystraszyli się tej całej naszej zabawy. No więc mówię, no to chłopaki, no to pokażemy, że można, dobra, jedziemy starym Ursusem, one często możemy spotkać, te 40 lat, są maszyny z lat 60-tych, często, czy 70-tych, przepraszam, 40, ten nasz za 2 lata ma 50 lat. Półwieczna maszyna, która jest po jednym remoncie silnika, która zapieprza w polu przez całe swoje życie, to nie jest coś, co stoi w garażu i tam sobie ktoś przez niedzielę, tylko to są naprawdę sprzęty, które zostały stworzone do tego, żeby pracować, żeby jeździć, żeby się nie psuło. Nie jest to żaden zachodni szmelc, tylko nasza kwiat polskiej myśli technicznej. I chcę im pokazać, co Polacy tak byli w stanie zrobić. Nieważne, że to jedzie 25 km na godzinę. Nam się nie spieszy. Mamy czas. Dzieci rosną powoli. Ile osób? No generalnie z Wojtkiem, tutaj Urbaniakiem, naszym pierwszym mechanikiem wyprawowym. Jechaliśmy w dwójkę, powiedzmy, gdzieś tam 1000 kilometrów przez wysokie góry, ten najwyższy pułap, który osiągnęliśmy blisko 8 tysięcy, ale powiedziałem ponad 5000 metrów nad poziomem morza, na altiplano w okolicach Apacheta, Cordillera Vulcanica. To jechaliśmy, no gdzie, no tutaj jest kolumna kierownicza pośrodku między nogami, natomiast my musieliśmy tak to rozdzielić. Jeden siedział po lewej stronie, jakieś poduchami, kimś, a nie poduchy, przecież skąd tam poduchy? Mieliśmy skóry z lam, skóry rzuciliśmy po jednej, po drugiej stronie, tak żeby troszeczkę to wymościć. No i lewy był sprzęgłowym, także jak ja siedziałem po prawej stronie, no wiadomo, jadąc gdzieś w długą podróż, to ten traktor jeszcze hałasuje, no to ile można z jednym człowiekiem tych zdań wymieniać? Więc nasza konwersacja najczęściej ograniczała się do tego, że ja tam gdzieś tam, no dosyć głośno, ale tak komunikatywnie dawałem sygnał sprzęgło. Wojtek dusił sprzęgło, zmieniałem biegi, puściłem i krzyczałem dalej, puść, on puszczał, no i
tak
tyle.
Także,
i tak właściwie odbywała się nasza podróż, także no też widzicie, siedząc po prawej stronie, dlaczego ja byłem tym bardziej wygadanym.
A mówiąc, przez 1000 kilometrów tylko sprzęgło albo sprzęgło puść, można się z człowiekiem zaprzyjaźnić albo go znienawidzić?
Znaczy my już byliśmy zaprzyjaźnieni, no to już od lat się
no dobra,
znaliśmy.
Się
także
znienawidziliście przez to?
No chyba, no to jakieś tam były, no wiadomo, przy takiej, no będąc dwóch facetów na pokładzie, żadnej baby, no to ciężko jest, no ale no daliśmy radę, no spotykamy się nadal, dzwonimy do siebie, gdzieś tam jakieś pomysły na wspólne są wyjazdy kolejne, także nie jest, nie było źle. W moim przypadku, no to już jest jakaś, możemy powiedzieć, skrzywienie i choroba, która trawi mój umysł od wielu, można powiedzieć, na 100 lat. Tak się śmiejąc oczywiście, jakieś takie pozytywne uzależnienie robienia czegoś fajnego, poznawania nowych miejsc, nawet nie tyle miejsc, nowych ludzi przede wszystkim, bo ten prawdziwy klimat, ten smak, miejsc, do których docieramy, tak naprawdę to tworzą ludzie, tak, z którymi się spotykamy. O danym kraju wspomina się, czy miejscu, tak naprawdę dobrze bądź źle, pod kątem, no nie jego krajobrazów, jakichś pejzaży, fajnych, tylko tych ludzi, których spotkaliśmy na naszej drodze. Nie robiłbym tego, co robię dzisiaj, gdyby na pewno nie harcerstwo, gdyby nie na początku jakaś drużyna zuchowa, gdyby nie pierwsze rajdy, biwaki, obozy wędrowne. I to tak się wszystko, taka skala się nakręcała, gdzie spędzaliśmy każdego roku 3 tygodnie w lesie, budując obozy. Potem ja z kolei zabierałem grupę młodszych kolegów, realizując obozy wędrowne w polskich górach wspaniałych. Gdzieś tam przeszliśmy cały ten polski Karpat. No i to gdzieś tam w głowie się robi, no to jest fajne. Także rozwijamy to z roku na rok. Gdzieś pojawiają się nowe kraje, jakieś dalekie całkiem dystanse. Potem to wszystko zatacza pewne koło, wracamy do Polski, bo oczywiście przechodziłem taki etap, gdzie zachłyśnięcia się tym, co jest dalej, co jest bardziej egzotyczne, prawda, no i to takie chłonięcie, aż płynno dochodzi się do wniosku, że kurczę, no to jednak to, co jest w Polsce, to jest Holender, to jest strasznie, strasznie piękne, strasznie fajne i dlatego teraz trudno mi gdzieś na przykład wyjeżdżać polskim latem. Bo to lato jest tak wspaniałe i tak krótkie, że szkoda go marnować, a w egzotyczne, ciepłe strony to zawsze można sobie uciec gdzieś między listopadem a powiedzmy marcem.
O!
Właśnie jest problem.
Nadymiło się.
A traktor jak nie chciał odpalić, tak nie pali. No i cóż, wchodzimy do naszego... do naszego gniazda. Zapraszamy. Dom podróżnika w pomigaczach. W kaflowym piecu napalone, można się rozgrzać na fajerkach, czajnik, woda wrząca, można zaraz zrobić herbaty. No to jest właśnie piękne w tych tradycyjnych chałupach. No i właśnie dlatego też taki stary dom wybraliśmy na tą pierwszą chatkę podróżnika, takie schronisko, na które będziemy powolutku rozwijać i rozkręcać. W zeszłym roku tak zaczęliśmy właśnie z żoną uciekać troszeczkę, gdzieś tam łapiąc tego słońca. Na Ceylonie byliśmy przez tam łącznie 2 tygodnie, 2,5, także nie są to te wyprawy, mając właśnie na uwagę to potomstwo. Wyprawy 8-miesięczne czy 7-miesięczne właśnie, tak jak drzewie bywało i jeździło się na tyle do Ameryki Południowej czy gdzieś tam do Azji. Także zdecydowanie krótszy okres. No na szczęście mamy dziadków, rodziców naszych tam w Poznaniu, w Białymstoku, także jest gdzie maluchy na te 2, powiedzmy 3 tygodnie maksymalnie można zostawić. No w egzotyczne, takie powiedzmy trudniejsze wypady, no to na pewno nie jest to miejsce dla dzieci, tak? Także często po prostu jest, no dla nas jest niebezpiecznie pod różnymi względami, także no nie jest na pewno miejsce dla dzieciaków, natomiast takie bardziej delikatne, rodzinne wypady, no to jak najbardziej. No teraz byliśmy niedawno u przyjaciół na Słowenii, na Chorwacji. Gdzieś tam też spędziliśmy 2-3 tygodnie, no to wówczas już jakby z całą rodziną, oczywiście gdzieś tam śpiąc w samochodzie, pod samochodem, w namiocie, także no łapią właśnie ten sposób. Berenika w lipcu skończyła 2 lata, Lenka w listopadzie będzie miała 4. To jest ten właśnie wiek, to jest jakaś frajda dla nich. Im się to podoba, fajnie jest pospać w namiocie, 3 dni, na czwarty dzień już jest pytanie, a czy pójdziemy kiedyś do domu, nie? Ale no to wiadomo, że to też wszystko stopniować. Też nie można tak się rzucać na głęboką wodę. Niemniej no znam, mam znajomych, którzy też z dzieciakami półrocznymi, rocznymi gdzieś tam wyruszają w świat, ale tak moim zdaniem to jeszcze jakby dla tych naszych nie jest, no nie jest ten etap, jakby nie ma tej potrzeby. Jadąc gdzieś na drugi koniec świata, no mamy jakąś konkretną misję, jakiś program do zrealizowania, tak? Czy zbieramy materiał na reportaż, czy generalnie jedziemy do roboty. Prosto mówiąc, no dzieci w tym momencie no, by przeszkadzały, czy wręcz jakby uniemożliwiały, także tu jednak trzeba to rozdzielić albo rodzinnie, albo za chlebem. Nie najbardziej co rajcuję w tych wyjazdach, to jest to, że sam to planuję. Mam wpływ na to, gdzie jadę, a nie, że ktoś mnie zabiera, czyli powiedzmy, nie wykupujemy wycieczki w biurze podróży. Malediwy generalnie kojarzą się z takim bardzo drogim regionem, tak? Bada się, kojarzymy te Malediwy z pięknych katalogów, tam wycieczka za 20 tysięcy, za 15, jak się uda, czasami 25. No to myśmy za 1400 zł pod włączony bilet, gdzie byliśmy właśnie na wspomniane wcześniej Sri Lance, plus jeszcze drugi był przelot na Malediwy w ramach tego samego biletu. Na Malediwach spędziliśmy tydzień i wydaliśmy 300 złotych dwie osoby. Swego czasu, jadąc pierwszy raz do Indii, mój plecak ważył około 50 kg, z czego 20 kg stanowiły słoiki ze smalcem, paprykarzem, smalec dziadka Kazika, paprykarz szczeciński i suszona kiełbasa, tak? Jeszcze chyba 5 rolek papieru toaletowego, to było najważniejsze, bo tam już nie można papieru było dostać. No teraz już tego nie robię, bo no się okazało, że jednak są sklepy, można kupić jedzenie i jest dużo tańsze. Pytanie, co to znaczy podróż? Podróżą możemy nazwać fajną imprezę, którą sobie gdzieś w głowie wymyślimy, a realizujemy ją gdzieś na zakolach Narwi, czyli polskiej Amazonki, a może to być gdzieś wyjazd na drugi koniec świata, który tak naprawdę podróżą nie jest, tylko jest powiedzmy wycieczką jakąś taką turystyczną i wylegiwaniem się pod słońcem, pod palmą, pod parasolem. Nie chodzi tak naprawdę o miejsce geograficzne, tylko o tą formę. Podróżując dajemy z siebie i czerpiemy ze świata. Każdy wyjazd, takie oderwanie się od tego, co na co dzień tak naprawdę robimy, daje taką nam pauzę. No, odkrywamy siebie, to kim my jesteśmy, to co chcemy robić. Odkrywamy nasze marzenia, nasze dążenia. Podróże dużo, no dużo nam dają. No, na pewno ja bym nie byłbym tym, kim jestem, gdyby nie te wyjazdy, nie poznawanie przede wszystkim innych kultur, innych ludzi. Uczy to szacunku, tego respektu do wszystkich tak naprawdę. My jesteśmy, kim jesteśmy. Wyrośliśmy w takim, a nie innym kręgu kulturowym. 1000 kilometrów dalej, pomimo, że ktoś jest dużo biedniejszy, czy mieszka w namiocie, to nie znaczy, że należy mu się mniejszy szacunek. Tak samo w drugą stronę oczekujemy tego szacunku względem siebie. No na pewno ta podróż w głąb siebie, te przemyślenia, no to wszystko, te wyjazdy na pewno to napędzają.
To próbuję?
Tak.
Tylko właśnie mam problem, bo co to będziecie kogoś wołać, jak nie będę go zgasić, nie?
To co, gdzieś pod komin tam mikrofon?
To co, panowie? Startujemy, rusza traktor w dalszą podróż. Jak tam bajeczka taka była.
Traktor nową zaczął podróż, krain jeszcze przed nim mrowie, a co widział i co przeżył, kiedyś ktoś wam znów opowie.